Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, piątek, 14 dzień października. Jesteśmy tuż przed niedzielą 16 października, 29 niedzielą w ciągu roku, a więc pora na audycję Szukając Słowa Bożego. Będziemy omawiać, zastanawiać się nad Słowem Bożym, które na tą niedzielę jest przeznaczone. Naszym gościem jest ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej. Tak to pięknie brzmi, ale właśnie ten apostolat jest bardzo potrzebny, księże doktorze, bo wszyscy winniśmy się karmić coraz więcej Pismem Świętym. To nie jest tylko pismo dla księży, dla arcybiskupów, biskupów, ale każdy człowiek Pismo Święte winien mieć w domu i czytać.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Oczywiście Pismo Święte jest dla nas drogą do Pana Boga. Zresztą sam Chrystus jest wcielonym Słowem Bożym. Gdy zanurzamy się w Słowie Bożym, spotykamy żywego Chrystusa. Każde spotkanie, także i to nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym, przybliża nas do tej wielkiej tajemnicy, tajemnicy Boga, który objawia się poprzez swoje Słowo i chce nam objawić swoją miłość, miłość ku nam, ale także otworzyć nas na swoje działanie w naszym życiu. Zatem posłuchajmy tego Słowa, które w tym tygodniu, w tej niedzieli mówi nam o bardzo ważnej rzeczywistości naszego życia wiary, o modlitwie wiernej i konsekwentnej, nieraz o modlitwie trudnej, gdy pośród różnych życiowych burz pozostaje człowiekowi tylko sam Pan Bóg i nadzieja w Nim złożona. Czym jest modlitwa? Święta Aniela Sfolinio mówi, że modlitwa to zanurzenie duszy w nieskończoności Boga. Dzisiejsze czytania ewangeliczne ukazują nam, czym modlitwa jest i czym może być. Pierwsze czytanie ukaże nam Mojżesza, wodza narodu wybranego, który wstawia się za swoim ludem. Temat modlitwy podejmie i rozwinie perykopa ewangeliczna, zachęcając nas do wytrwałości i nieustępliwości. A święty Paweł w drugim czytaniu ukaże nam wzór głosiciela Słowa Bożego. Zatem posłuchajmy.
I jak zawsze na początku, modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o światło dla nas wszystkich, czytających, słuchających, także interpretujących Pismo Święte.
Wiatr, rozpędź smutek, otrzyj łzy.
przybądź, Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości. Rozpal nasze serca, otwórz oczy naszej wiary, bądź z nami. Czytanie z Księgi Wyjścia. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim Aaron i Hur, podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.
Kim byli Amalekici? Księga rodzaju pochodzenia Amalekitów dopatruje się w epoce patriarchów. Amalek, protoplasta Amalekitów, był synem Elifaza, a wnukiem Ezawa, brata Jakuba. Amalekici byli wędrownym plemieniem. Biblia jako miejsce ich zamieszkania wymienia południowe krańce ziemi Kanaan. Znani byli z łupieszczych wypraw na tereny Kanaanu. W tradycji biblijnej kojarzą się jak najbardziej negatywnie. Stosunki pomiędzy Izraelem a Amalekitami od samego początku cechowała jak najdalej posunięta wrogość, która bierze swój początek z wydarzeń na pustyni podczas wędrówki Izraela do ziemi obiecanej. Amalekici, chociaż byli narodem spokrewnionym z Izraelem, bez żadnych podstaw ku temu odnosili się do niego wrogo. Jak pisze autor Księgi Powtórzonego Prawa, zaatakowali Izraelitów, gdy ci byli utrudzeni długą wędrówką i zabili wszystkich osłabionych. Reminiscencję tej wrogości odnajdujemy w o wiele późniejszej księdze Estery, gdzie Mardocheusz, opiekun Estery, pochodzi z rodu Saula, a Haman, prześladowca Żydów, jest potomkiem Amaleka. Scena z Księgi Wyjścia, którą czytamy, ukazuje Amalekitów, którzy zaatakowali Izraela w Refidim. Sama nazwa Refidim zdaje się być tutaj symboliczna. Hebrajski rdzeń Rafat oznacza wspierać, pomagać. Amalekici jako dalecy krewni Izraelitów, gdy ci byli osłabieni, tak im pomogli, że zamiast ich wesprzeć, wystąpili przeciw nim zbrojnie. Mojżesz w chwili zagrożenia wyznacza Jozuego, by wybrawszy wojowników spośród Izraela walczył z Amalekitami. Jest to pierwszy moment w Biblii, gdy pojawia się imię Jozuego. Księga Liczb podaje, że pierwotnie nosił on imię Ozeasz i był synem Nuna, a według Księgi Kronik pochodził z plemienia Efraima. To jego właśnie Mojżesz przed swoją śmiercią wyznaczy na swego następcę. Podczas gdy Jozue szykuje się do walki, Mojżesz wraz z dwoma swymi towarzyszami udaje się na wysoką górę, z której zapewne będzie miał dobry widok na toczącą się w dole bitwę. Mojżesz zabiera ze sobą swą laskę, którą uderzył Nil, a jego wody zamieniły się w krew, i którą wyciągnął nad Morzem Czerwonym, a to się rozstąpiło. Laska ta nazwana tu jest laską Boga. W scenie tej pojawia się po raz pierwszy również Hur, który według Józefa Flawiusza był mężem Miriam, siostry Mojżesza. Tradycja rabinacka zaś uważa go za syna Miriam i Kaleba. Gdy Mojżesz wznosił swe ręce, zwyciężali Izraelici, gdy je opuszczał Amalekici. Zauważywszy to, Aaron i Hur posadzili Mojżesza i przez cały dzień podtrzymywali jego ręce, by stale były wzniesione do góry. Wzniesione ręce Mojżesza ukazują, jak ważna w życiu jest modlitwa, która nieraz przerodzić się może w prawdziwą walkę duchową, jak potrzebna jest wspólnota tych, którzy pomagają i wspierają człowieka, gdy słabną jego siły fizyczne i duchowe. Nie wystarczy tylko ludzkie działanie, choć ono jest konieczne. Niezbędna jest zawsze modlitwa i duchowe wsparcie, ufność położona w Bogu, który sam jest zwycięzcą. Jozue zwycięża dzięki wstawiennictwu Mojżesza. Mojżesza, gdy słabną jego siły, wspierają Aaron i Hur. Modlący się Mojżesz i wzniesione jego ręce są także dla walczących, widzących go, będącego na górze, znakiem wspierającej ich mocy Boga i jego obecności. Ojcowie Kościoła w geście wzniesionych rąk Mojżesza widzieli symbol krzyża. Podobnie i dzisiaj wierzący w Chrystusa patrzy na krzyż i na rozłożone ręce kapłana w czasie celebracji Eucharystii. Amalekici zostali pokonani, ale jeszcze pojawiać się będą, co ciekawe, zawsze w kontekście walki z narodem wybranym. Pierwszy król Izraela, Saul, będzie miał za zadanie wytracić Amalekitów i cały ich dobytek obłożyć klątwą. Choć dokonał wielkiego zwycięstwa, nie wypełnił Bożego rozkazu. Nie wytracił do końca Amalekitów, przywłaszczywszy sobie ich dobytek, co stało się powodem jego klęski. Został odrzucony, a na jego miejsce Bóg wybrał prostego pasterza owiec, Dawida. W historii narodu wybranego możemy odczytywać także elementy naszej własnej historii, historii naszego życia, a przede wszystkim historii naszej drogi do Boga. Amalekici są w Biblii zawsze symbolem zła. Między złem a dobrem toczy się nieustanna walka, walka na śmierć i życie. Walcząc ze złem, pokonując wady i nałogi, mamy to zło wykorzeniać zupełnie, do końca, nie pozostawiając nic. Jeżeli jednak człowiek zbyt lekko i pobłażliwie traktuje jakikolwiek wymiar zła, to ono zniszczy nas i zniszczy naszą relację z Bogiem. Z jednej strony jest więc nasze działanie, tak jak walka Jozuego z Amalekitami, to jednak nie wystarczy. Potrzebna jest również modlitwa na wzór modlącego się Mojżesza, zapatrzenie się w krzyż Chrystusa, który daje nadzieję. Módl się i pracuj, nauczał święty Benedykt. Najpierw jednak módl się, szukaj woli Bożej, wejdź w kontakt z Bogiem, a dopiero potem działaj. Wtedy każde działanie będzie błogosławione, bo będzie wypełnieniem Bożego planu, woli Bożej.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne dla nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych i na Jego pojawienie się i na Jego królestwo głoś naukę. Nastawaj w porę i nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza wraz z pierwszym listem i listem do Tytusa zaliczyć można do grupy tak zwanych listów pasterskich. Podają one konkretne wskazówki i instrukcje dotyczące realizacji urzędu pasterskiego w Kościele. Choć zaadresowane są do osób prywatnych, są jednak w dużej mierze pismami urzędowymi. Instrukcje w nich zawarte odnoszą się również do kierowanych przez tych pasterzy kościołów. Święty Paweł daje Tymoteuszowi polecenie, by trwał w nauce Ewangelii, którą głosi. Tymoteusz zna Pisma Święte, z których treścią zapoznawane są dzieci żydowskie już od 5 roku życia. Wszelkie pismo, w domyśle święte, jest natchnione przez Boga. Paweł używa tutaj słowa obecnego tylko raz w całym Piśmie Świętym, greckie theopneustos, pochodzącego od Theos, czyli Bóg, i pneo, czyli wiać. Mowa o wietrze, ale także ożywić, tchnąć, wlewać ducha. Pismo Święte nie jest tylko dziełem człowieka, choć posiada swoich ludzkich autorów, ale jest dziełem Bożym. Każda księga, każdy rozdział, ba nawet każde zdanie czy pojedyncze słowo napełnione jest ożywczym tchnieniem Boga, Jego mocą i miłością. Ma tę przedziwną właściwość, że przemienia życie człowieka. Uczy tego, co jest dobre i sprawiedliwe. Prowadzi do doskonałości, by człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Bożym, by upodabniał się do Chrystusa. Nauka Boża, Ewangelia, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, musi być głoszona w porę i nie w porę, czyli zawsze. Wiara rodzi się ze słuchania, powie święty Paweł na innym miejscu, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Jak jednak ludzie mają uwierzyć, gdy tej nauki nie słyszeli? Stąd wypływa nieustanny obowiązek głoszenia Ewangelii, by mogła dotrzeć do uszu każdego człowieka. Paweł wskazuje Tymoteuszowi, jak realizować ma swoją misję głoszenia Ewangelii. Ma być nieustępliwy. Nastawać w porę i nie w porę, jak ewangeliczny siewca siać Słowo Boże, niezależnie od zewnętrznej koniunktury czy okoliczności. Ma być odważny i kiedy potrzeba, ma potrafić pokazać człowiekowi, gdy błądzi, i sprowadzić go na drogę Bożą. Ma być zatem daleki od tak zwanej poprawności politycznej. W końcu jednak ma podnosić na duchu, tak jak Jezus. Nie złamać trzciny nadłamanej i nie zagasić knotka o nikłym płomyku. Cechą głosiciela musi być też cnota, o którą tak bardzo trudno dzisiaj, gdy wszystko wydaje się nam, że powinniśmy mieć od razu, a gdy tak się nie dzieje, zarówno w rzeczywistości materialnej i nawet duchowej, współczesny człowiek szybko się zniechęca i załamuje. Czyli cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Dlaczego? Bo Bóg jest cierpliwy. Nie zniechęca się, ale ufa i ma nadzieję, że zagubiony w świecie człowiek wróci do Niego, że zawierzając Mu swe życie odnajdzie szczęście i pokój. Kto podążać chce za Bogiem, musi być cierpliwy. Cierpliwy do siebie, widząc swoje wady i ułomności. Cierpliwy do innych, zbyt szybko i pochopnie nie osądzając ich i nie przekreślając. Cierpliwy wreszcie w odniesieniu do wypełniania się w jego życiu woli Bożej. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy, choć na różnych poziomach, wezwani jesteśmy do tego, by być głosicielami Ewangelii, by zanieść ją tam, gdzie jeszcze być może nie jest znana, A może właśnie tam, gdzie teoretycznie znana być powinna, w naszych rodzinach i środowiskach, a nie jest wcielana w życie. Jak Tymoteusz, mamy nastawać w porę i nie w porę, pouczyć, podnieść na duchu z całą cierpliwością.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani się z ludźmi nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Perykopa ewangeliczna z 29 niedzieli zwykłej doskonale harmonizuje z pierwszym czytaniem z Księgi Wyjścia. Jezus opowiada swoim uczniom przypowieść, co jednak zastanawiające i niespotykane. Zanim jeszcze zostaje ona wypowiedziana, ewangelista wyjaśnia cel jej wygłoszenia. Uczniowie Jezusa powinni zawsze się modlić i nigdy nie ustawać. Słowo ustawać, czy zniechęcać się, to greckie enkakeo. To dosłownie stawać się złym. Ewangelia już na samym wstępie ukazuje jedną z podstawowych prawd o człowieku. Skąd bierze się złość i gniew w sercu człowieka? Bardzo często, niemal zawsze, gdy człowiek czegoś bardzo pragnie, a nie otrzymuje, gdy ma jakiś wyznaczony cel w życiu, a ktoś lub coś mu go blokuje, pojawia się w nim trudny do opanowania gniew i frustracja. Jezus napomina swych uczniów, że zawsze mają się modlić. Wytrwale i konsekwentnie. I od razu się nie gniewać, nie być złym, gdy nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli. Bohaterami przypowieści są dwie osoby, które wydaje się, że różni w życiu wszystko. Z jednej strony jest niesprawiedliwy sędzia, który całym swym życiem zaprzecza misji, jaką miał pełnić w społeczeństwie. Jest zapatrzonym w siebie egoistą, którego nie interesują ludzie i ich sprawy. Nie liczy się z nikim i z niczym, nawet z samym Bogiem. Sprawuje władzę, która wbija go w pychę i przeświadczenie o własnej wyjątkowości. Niczego mu w życiu wydaje się, że nie brakuje. Można by rzec, że jest ateistą praktycznym. Z drugiej strony jest wdowa, która jest jakby jego zaprzeczeniem. przeżywa w swoim życiu problemy i doświadcza nieuzasadnionej wrogości ludzi. Nikt nie chce jej pomóc. Pozostawiona jest samej sobie, a jej sytuacja materialna też pewnie nie jest najlepsza. W patriarchalnym społeczeństwie Izraela przełomu R kobieta była niemalże całkowicie uzależniona od mężczyzny. Najpierw ojca, potem męża. Rolą mężczyzny było zapewnić godziwy byt i poczucie bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy rodzinie. Gdy jednak kobieta zostawała wdową, w szczególności gdy nie miała dzieci, jej sytuacja społeczna i materialna stawała się bardzo skomplikowana. Nie mając nikąd wsparcia finansowego, bardzo szybko mogła popaść w ubóstwo, a nawet głodować. Po śmierci męża kobieta miała trzy możliwości. Po pierwsze, mogła zostać odesłana do domu swego ojca. Po drugie, gdy nie miała potomstwa, mógł ją poślubić brat zmarłego męża, a pierwszy zrodzony z tego związku syn byłby traktowany jako potomstwo jej zmarłego męża. To tak zwane prawo lewiratu. I po trzecie, mogli otoczyć ją opieką jej bracia lub najbliższa rodzina. W praktyce jednak taka kobieta bardzo często pozostawiana była bez żadnej opieki. Skala tego zjawiska musiała być dość powszechna, skoro sam Bóg Izraela deklaruje się w Biblii jako opiekun wdów i sierot. Biblia ukazuje nam jednak również przykłady bohaterskich i dzielnych wdów, które potrafiły doskonale zatroszczyć się o siebie i o innych, o swoją przyszłość, będąc dla innych wzorem wiary, oddania, heroizmu i pomysłowości. Z podziwem patrzymy na Judytę, Tamar czy Rut, które zajęły wyjątkowe miejsce w historii biblijnej i historii zbawienia. Podobną do nich jawi się bohaterka przypowieści Jezusa. Doświadczając krzywdy od swego przeciwnika, nie ma żadnego obrońcy ani opiekuna, dlatego udaje się do sądu, by tutaj szukać sprawiedliwości. I znów zawód. Sędzia nie chce zająć się jej sprawą, ani mu w głowie ukaranie winowajcy czy wymierzenie sprawiedliwości. Kobieta jednak nie zniechęca się, ale konsekwentnie przychodzi do niego. Użyty tu czasownik jest użyty w czasie imperfektum i wskazuje na wielokrotność tej czynności. Można by rzec, przychodziła i przychodziła i przychodziła. Nie ma ona żadnego sposobu wpłynięcia na zmianę decyzji sędziego poza swoją konsekwencją w nieustannym przychodzeniu do niego i naprzykrzaniu mu się. Cóż czyni sędzia? Choć w porządku chciał zbyć natrętną petentkę, to jednak jej ciągłe nachodzenie go powoduje zmianę jego decyzji. I chociaż znów w jego postępowaniu objawia się cynizm i egoizm, bo nie interesują go wcale ani kwestie sprawiedliwości społecznej, czy nawet zwykłej ludzkiej uczciwości i przyzwoitości, ale jego własny spokój i komfort psychiczny, to jednak dzięki natrętnej i nieustępliwej postawie kobiety zajmie się jej sprawą i weźmie ją w obronę. W tekście greckim możemy dostrzec pewną delikatną ironię w wypowiedzi sędziego. Greckie słowo tłumaczone jako zadręczać to hypopiadzo, składające się z dwóch części: hypo, czyli pot, i ops, czyli oko. Dosłownie można by więc przełożyć to zdanie, by nie przychodziła i przypadkiem nie podbiła mi oka. W znaczeniu, by jej ciągłe nachodzenie nie wykończyło go psychicznie. Wdowa osiągnęła to, czego oczekiwała, dzięki swej nieustępliwości i konsekwencji. Cała ta opowieść specjalnie przerysowana ma być ilustracją i zachętą do ufności Bogu. Jeżeli nawet taki zły i samolubny sędzia zlitował się w końcu nad sytuacją wdowy, to czy Bóg, który jest przecież samym dobrem, miłością i miłosierdziem, nie zlituje się nad swoim ludem nieustannie wzywającym jego imienia? Zwrot, czy będzie zwlekał w ich sprawie, w tekście oryginalnym zawiera czasownik makrothymei, znaczący dosłownie być cierpliwym. Bóg jest cierpliwy, daje człowiekowi czas na przemianę i nawrócenie, nie wylewa od razu swego gniewu. Cierpliwość Boga jest przejawem Jego miłosierdzia i wydawać się może, że zwleka z wymierzeniem słusznej kary, co nie jest prawdą. Jest jednak tym, który nie chce zatracać, ale zbawiać. W swej cierpliwości nieustannie wzywa do nawrócenia. Końcowa część perykopy ewangelicznej wprowadza nas w zupełnie nową perspektywę. Ewangelia świętego Łukasza pisana jest około roku 80 po Chrystusie, więc od wydarzeń paschalnych i wniebowzięcia Jezusa minęło już około 50 lat. Pierwsze pokolenie chrześcijan żyło wielką nadzieją rychłego powrotu Chrystusa i ostatecznego zniszczenia zła, cierpienia i śmierci. Tymczasem mijają lata, umierają już świadkowie, którzy spotkali Jezusa, a zło, zamiast być zniszczone, objawia się coraz mocniej w postaci prześladowań wymierzonych w uczniów Chrystusa. Jawić się może pytanie, czy Bóg się opóźnia, czy zwleka? Czemu paruzja jeszcze nie nastaje? Bóg nie zwleka, ale jest cierpliwy. Na pewno weźmie w obronę swe prześladowane dzieci. Nie jest przecież taki jak niegodziwy sędzia z Jezusowej przypowieści. Syn Boży powróci. Przyjdzie niechybnie w czasie znanym jedynie Bogu. Czy jednak znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Codzienne kłopoty i troski, problemy i prześladowania mogą osłabić wiarę. Mogą nawet wykorzenić ją z serca człowieka. I tu potrzebna jest modlitwa, która umacnia wiarę, usuwa niebezpieczeństwo jej spłaszczenia czy nawet utraty. Modlitewne, nieustanne i żarliwe czuwanie przed Bogiem już tu i teraz jest spotkaniem z wielką tajemnicą żywego Boga i przygotowuje ucznia Chrystusa, by z ufnością, czekając na swego Pana, mógł z radością wyjść na Jego spotkanie, gdy przyjdzie w swej chwale. To pytanie skierowane jest i do nas, do Ciebie i do mnie. Czy gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, czy znalazłby wiarę w Twoim i moim sercu? Czy już dziś jestem gotowy i z niecierpliwością czekam na Jego przyjście? Jezus w Ewangelii wzywa dziś do nieustannej, natarczywej modlitwy. Płynąca z serca ufna i wytrwała modlitwa wzmacnia wiarę i miłość do Boga, zaufanie do Niego, nawet wtedy, gdy nie wszystkie nasze modlitwy wydają się być wysłuchane. To zaufanie wyraża się w głębokim zawierzeniu Bogu, uznaniu, że tylko On wie, co tak naprawdę jest dla nas dobre i chce nas prowadzić drogą do zbawienia.
Szukając Słowa Bożego, dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Marek Pawlak, biblista, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej. I my zapraszamy naszych słuchaczy. Już czas do audycji, do pytań, do rozmów z naszym gościem na temat Pisma Świętego na najbliższą niedzielę. Telefon dla Polski Północnej 56 655 23 55 56 655 23 56 do zagranicy 48 56 655 23 33 655 23 66. I mamy telefon już pierwszy, 18.55. Bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Sokoła Podlaskiego, mam na imię Bogusław i uderzyły mnie właśnie tutaj takie słowa z drugiego czytania, gdzie należy zważać, od kogo się człowiek uczy, i dla mnie to było takie to doświadczenie praktyczne, że zawiodłem się wielokrotnie po prostu na swoich ideach. Trochę socjalizowałem, ale później właśnie poprzez pewne wydarzenie to zwróciłem uwagę, że należy uwierzyć Kościołowi, przede wszystkim jego tradycji apostolskiej i później oczywiście część tej tradycji była zapisana i zacząłem to studiować pod kierunkiem Kościoła oczywiście, skorzystając z katechizmu. No i właśnie zwróciłem uwagę tutaj na to, na związek modlitwy i wiary, i że one z sobą ogromnie współdziałają. I że wysłuchanie modlitwy, już się przekonałem, nie zależy po prostu od jej długości ani kwiecistości, ale po prostu od wiary. I początkowo wiara dla mnie, jak nie wierzyłem, to była, i uwierzyłem później, to było to, że Bóg istnieje, bo to wydarzenie mi po prostu pokazało, że Bóg istnieje. Ale później się zorientowałem, że wiara jest po prostu odpowiedzią człowieka na wolę Bożą, którą nieraz się stykam. I dlatego jakość modlitwy zależy po prostu od Słowa Bożego. Bo tutaj jak ksiądz zwrócił uwagę, że wiara rodzi się z zaufania Słowa Bożego, a modlitwa ma być odpowiedzią na Słowo Boże. A więc jakość modlitwy rozpoczyna się od usłyszanego Słowa Bożego. Przede wszystkim zależy od usłyszenia tego słowa, później trzeba się go przyjąć do swojego serca, później zrozumieć pod kierunkiem po prostu Ducha Świętego i później modlić się, odpowiadając właśnie na Słowo Boże. I właśnie to staram się czynić. No, nie zawsze mi to wychodzi. Ale dziękuję serdecznie za pouczenia. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Bogusławie, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za to świadectwo i za też te słowa, które padły. Tak jak mówi święty Paweł w liście do Galatów, że choćby on albo anioł z nieba głosił Ewangelię inną od tej, którą słuchacze słyszeli, niech będzie przeklęty. Ważne jest, od kogo słyszymy, ważne jest, co słyszymy. Ważne jest, by przyjmować słowo z właściwego źródła. Tym źródłem jest Pismo Święte, tym źródłem jest tradycja Kościoła, tym źródłem jest nauczycielski urząd Kościoła. I też ten związek między wiarą a modlitwą. Tak jak pan zauważył, modlitwa zawsze jest odpowiedzią. Twórcą modlitwy zawsze jest Bóg. To On, który pierwszy zwraca się do człowieka, a nasza modlitwa będzie odpowiedzią. Odpowiedzią na Boga, który pokazuje człowiekowi swoje istnienie i pokazuje swoją obecność. I czeka na to, aby z Nim wejść w kontakt, z Nim wejść w relację. Modlitwa zawsze będzie spotkaniem. Spotkaniem człowieka i spotkaniem wielkiej tajemnicy, jaką jest Bóg.
I mamy kolejny głos, telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, kto jest z nami?
Andrzej z Szymbarka.
Panie Andrzeju, proszę bardzo, słuchamy.
Chciałem zapytać o te ostatnie słowa z Ewangelii, a mianowicie o to taką wyrażoną jakby wątpliwość Pana Jezusa, czy ten człowiecze znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Oczywiście słuchałem katechezy, ale czy można to odbierać jako takie swoistą przestrogę Pana Jezusa, czy swoiste proroctwo, że te czasy ostatnie, ostateczne, kiedy Pan Jezus jakby ponownie powróci, właśnie z tą ziemią, z tą wiarą na ziemi będzie tak, no bardzo niedobrze, to tak mówię w kontekście takiej no, publicznej bezbożności, z którą dzisiaj mamy, obserwujemy. To właściwie wszystko takie pytanie. No i serdecznie dziękuję i pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy i pozdrawiamy również.
Mamy tę zapowiedź, mamy tę nadzieję, którą daje nam Chrystus, że bramy piekielne nie przemogą Królestwa Bożego. I choć będzie wzmagała się, czy może wzmagać się nieprawość i zło, to jednak dobro zwycięży. Czy te słowa, które Jezus wypowiada na końcu Ewangelii, można traktować jako przestrogę? Na pewno tak. Na pewno tak, ale raczej są to słowa, które niosą pewną nadzieję i słowa, które mają przestrzec człowieka, aby nie zagubił tego, co w życiu najważniejsze. Nie zagubił Boga. Jak nie zgubić Boga? No właśnie trwać z Nim w jedności. Trwać poprzez modlitwę, poprzez łączenie się z Nim, poprzez bycie uważnym na Jego obecność, na Jego działanie. Każdy z nas musi pamiętać o tym, że bardzo łatwo pośród różnych obowiązków i problemów zapominamy o tym, że Bóg jest cały czas obecny w naszym życiu. I o to trzeba nieustannie prosić, aby nasza wiara nie tylko nie osłabła, ale wzrastała każdego dnia i była dla innych świadectwem tego, że Bóg rzeczywiście jest i działa w życiu świata i Kościoła.
I kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże. Pozdrawiam ojca i księdza prelegenta.
Dziękujemy.
I chciałam zadać pytanie pewne.
Tak, słuchamy.
Jak należy rozumieć te słowa, że mamy ciągle się modlić, nie ustawać w modlitwie? Jak należy to rozumieć?
Tylko to, tak? To zdanie.
Słucham?
Tylko to zdanie jedno, tak? Pani ma.
Tak.
Dobrze. Już dajemy głos księdzu, profesorowi.
Całe orędzie Nowego Testamentu mówi i wzywa do modlitwy nieustannej. Ale czy rzeczywiście jest to możliwe, aby nieustannie się modlić? Czym jest modlitwa? Modlitwa jest, jak na początku zostało to powiedziane, jest zanurzeniem duszy w nieskończoności Boga. Jest uniesieniem duszy do Boga. Co jest? Czym za tym jest modlitwa? Czy to tylko są wypowiedziane słowa? Czy to tylko są pewne wyuczone przez nas frazy? Na pewno to jest potrzebne. Potrzebne są te czasy, te momenty w naszym codziennym harmonogramie, gdy stajemy tylko po to, aby stawać wobec Boga, aby z Nim spędzać czas, ale także nasze codzienne obowiązki, nasze codzienne prace mogą stawać się modlitwą, gdy wykonujemy je z miłości. Wykonujemy z miłości do Boga i z miłości do drugiego człowieka. I w ten sposób realizujemy to wezwanie do modlitwy nieustannej. Gdy człowiek nieustannie pamięta, nie zapomina o tym, że Bóg jest pośród swojego ludu, że Bóg jest z nim. Gdy trwa w nim, z nim w jedności, wtedy cały czas trwa w modlitwie. Choćby nawet jego usta się nie modliły, modli się jego serce.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy, Radio Maryja, 4 minuty po 19.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Stokrotne dzięki ojcu Markowi, bibliście. Cieszę się, że to jest Warszawa, bo ja się w Warszawie urodziłem, tam gdzie stoi Pałac Kultury, ale to jest nieważne. Ale chciałem powiedzieć właśnie, że może my sobie czasem, ojcowie, nie zdajemy sprawy z tego, że pewne zwroty w naszym języku, one właśnie mają swoje źródło w tych perykopach, które dzisiaj żeśmy z łaski Bożej na niedzielę dotknęli. Przecież jak powszechne jest powiedzenie w języku polskim, że opadają ręce. Przecież to jest najprawdopodobniej bierze się stąd, że opadają ręce. No i co z tego, że opada? No, zwykle ludzie zmęczeni, zdesperowani mówią, no już nie dam rady, bo opadają ręce. I wtedy jedyne remedium na te opadające ręce to jest to, co nam dzisiaj proponuje Słowo Boże, czyli po prostu modlitwa. I teraz bym jeszcze tyle dodał, że mam takie przekonanie, że te wszystkie właśnie zakonnice, w ogóle zakonnice, a te klauzurowe w szczególności, to przecież one są takie moleste. One są takie natrętne w modlitwie, dzień i noc się modlą i to jest, i można właśnie ich tam porównać z tą natrętną po prostu wdową. A jeszcze jedno odniesienie, którym bym się chciał właśnie podzielić, to jest przecież nic więcej jak Matka Boża nieustającej pomocy. No nieustająca pomoc, no. Módlcie się nieustannie. No dużo by jeszcze było, ale tak jestem wdzięczny księdzu profesorowi i ojcu Januszowi, że przy tych wszystkich takich tych tekiakie różne, które tam odchodzą dzisiaj w tych mediach beznadziejnych, że dotykamy takich pięknych praw i takich biednych, takich pięknych wartości właśnie Bożych, które są od razu lekarstwem, od razu remedium, od razu wskazówką, co mamy robić, żeby nasze ręce nie opadały. Więc niech to Matka Najświętsza weźmie do swojego niepokalanego serca, niech będzie nam nieustającą pomocą, dziewicą niepokalaną wspomożycielką. Dziękuję, całuję kapłańskie ręce, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy pana Krzysztofa i już głos oddaję księdzu doktorowi.
Bóg zapłać za te słowa. Faktycznie bardzo wiele zwrotów przechodzi, czy przeszło z języka Biblii do języka codziennego, także do naszego języka polskiego. Chociażby właśnie te opadające ręce. Co zrobić, by ręce nie opadały? Z jednej strony oczywiście modlitwa, ale też zobaczmy, że jest obok Mojżesza, jest jeszcze dwóch. Tych, którzy wspierają go. Potrzebujemy, by nie opadały nasze ręce, potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy drugiego człowieka, tego, który, gdy właśnie opadają nam ręce, nas podniesie, umocni, pokaże, że nie wszystko stracone, nie wszystko przegrane. Potrzebujemy tego Aarona i Hura, którzy wzniosą nam ręce i umocnią nas wtedy, gdy gdzieś gubimy naszą drogę, gdy zniechęcamy się, pokażą nam, że nawet pośród problemów Pan Bóg nieustannie jest i Jego łaska świeci nad nami.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Szczęść Boże, witamy.
Mówi Janusz Łodzi.
Witamy.
Ja chciałem zapytać o jedną rzecz, ponieważ poznawanie zła jest też mądrością. I dla nas jest taką niezbędną mądrością.
Oj, coś nam tutaj się połączenie przerwało. Panie Januszu, prosimy jeszcze raz. Dobrze? Jeżeli można, bo coś nam urwało tutaj połączenie. Pan Janusz z Łodzi, może teraz jest inny telefon, a za chwilę pan Janusz. Bardzo proszę, słuchamy.
Proszę bardzo.
Jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Tak. Szczęść Boże, mówię teraz z Warszawy.
Tak.
Ja chciałabym powiedzieć, tak była mowa w tej Ewangelii, że byłyby po prostu my, ręce Mojżesza były z podpórką, że tak powiem, i jak modlono się, to lud zwyciężył. I mnie się wydaje, że Pan Bóg ciągle daje nam znaki, bo teraz kiedyś ostatnio w porannej katecherze zadzwonił jeden słuchacz z Wrocławia i przypomniał, że czasie Kongresu Eucharystycznego ukazała się tęcza. A ja się nad tym głowiłam naprawdę bardzo wiele razy. Gdzie to było? Bo ja sobie to zapamiętałam i wreszcie ten słuchacz mi przypomniał. I ja sobie tak myślę, że teraz jak będzie intronizacja Pana Jezusa, to przede wszystkim powinniśmy wierzyć w Eucharystię i wszyscy powinni przyjąć tą Eucharystię. Także no to tak jest, że Pan Bóg daje nam znaki, tylko trzeba z tego skorzystać, nie załamywać się i modlić się. To tyle, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Ksiądz doktor coś do tego powie?
Oczywiście znaki są obecne w życiu człowieka i Pan Bóg przemawia do człowieka w ten sposób, że on jest w stanie go zrozumieć. Przemawia jego własnym językiem. Dla kogoś może być to właśnie ta tęcza, która się objawia. Dla walczących z Amalekitami były to wzniesione ręce Mojżesza. Być może każdy z nas ma taki moment, w którym doświadczył czy zobaczył znak od Boga, który pokazał mu, że on jest z nim. Te znaki są ważne, ale ważne jest to, by umieć je odczytywać, by umieć je zobaczyć, by umieć być czujnym na Boga, który chce objawiać się i objawiać swoją obecność.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaświecica.
Teraz i zawsze.
Chciałam tylko jedno zdanie przytoczyć. Pan Jezus powiedział do pewnej mistyczki: modlić się nieustannie, to pragnąć mnie. Tyle. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem dziękujemy bardzo. No właśnie, pragnienie spotkania też możemy powiedzieć, prawda? Słuchania, czytania Słowa Bożego.
Pierwszym pragnącym jest sam Pan Bóg. To On zapragnął człowieka. On, który nie potrzebował człowieka, ale stworzył go do relacji, stworzył go do miłości. Jak odpowiedzieć na pragnienie Boga? Odpowiedzieć swoim własnym pragnieniem. Budzić w sobie to pragnienie i tym pragnieniem żyć. Bardzo piękna definicja modlitwy. Może warto tę definicję wprowadzić w swoje życie, gdy staję bez Boga, może nawet dzisiaj wieczorem, by we mnie może po raz kolejny obudziło się takie wielkie pragnienie. Pragnienie spotkania z Nim, pragnienie zjednoczenia się z Nim.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy telefony, bardzo prosimy.
Witam serdecznie. Witamy. Za głos.
Tak.
Ale bardzo dotykają mnie właśnie te słowa, które...
Kto mówi i skąd, jeśli można?
Mówi Bogu miła z Lublina. Dotykają mnie słowa, które Pan Jezus mówi: nieustannie się modlicie. Właśnie zdarza się, że tłumaczę też osobom pewnym, na czym to polega. Ja zapraszam Pana Jezusa, staram się to robić, takie ćwiczenie duchowe, do swoich myśli. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich myśli, mówię, Pan jeszcze tak podkreślał, i ze wszystkich sił swoich, bo te siły pochodzą właśnie od myśli. Jeśli to zrobię, to mam taką świadomość, mam taką doświadczenie, bym powiedziała, że Pan Jezus jest ze mną cały czas. I cokolwiek robicie, czy śpicie, czy jecie, to na chwałę Bożą robicie, jesteście ze mną. Ja jestem z Bogiem, a Bóg ze mną. I takim doświadczeniem może chciałam się podzielić. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Bogu miło. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy gorąco księdza, doktora prosimy.
Bardzo dziękuję za te słowa, słowa świadectwa tego, że można żyć modlitwą nieustanną, modlitwą zaufania, modlitwą ufności w Bogu. Cokolwiek robimy, czy śpimy, czy czuwamy, czy jemy, czy pijemy, możemy żyć w obecności Boga i to już jest modlitwa, modlitwa nieustanna.
Kolejny telefon, dzisiaj widoczne telefony, bo modlitwa jest tematem ważnym, powszechnym dla każdego. Bardzo proszę, słuchamy. Szczęść Boże.
Nas Mazowsza. Pozdrawiam serdecznie księdza.
Witamy.
Prowadzącego i księdza gościa.
Witamy. Ktoś tam się odzywa jeszcze.
Tak, to mój wnuczek.
A wnuczek,
pięknie. Modliliśmy się na różańcu. Aha. I słuchaliśmy.
Aha.
I pozdrawiamy serdecznie wszystkich czcicieli Słowa Bożego.
Tak, słuchaj.
Chciałam bardzo serdecznie podziękować i chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj, że rozważanie Ewangelii dało mi do myślenia nad losem wdów. Sędzia, który ulitował się nad wdową, no bo chciał mieć święty spokój, po prostu niechcący wypełnił pewnie wolę Bożą, bo spełnił dobry uczynek. Myślę, że wdowy mają szczególną łaskę u Pana Boga, ponieważ no, są doświadczone cierpieniem, często są samotne i w Biblii spotykamy przecież wielokrotnie upominanie się o wdowy, o sieroty. I teraz, proszę księdza, chciałam powiedzieć i zapytać o tym nastawaniu w porę i nie w porę według drugiego czytania. No bo to dla przeciętnego chrześcijanina, katolika jest dosyć kłopotliwe, bo niestety czasem narażamy się na jakąś taką niechęć, nieprzyjemności, a nawet na agresję, jeżeli próbujemy nastawać, że tak powiem, nie w porę. I chciałam podziękować za to podkreślenie tego, że mimo wszystko, że to nie jest łatwe, że to jest trudne, że możemy mieć nieprzyjemności, że może nas spotkać krzyż, cierpienie, to warto, bo sami się ubogacamy nawzajem, sami się wyzwalamy i mamy chyba chrześcijański obowiązek przekazywać własne doświadczenia umacniania się Słowem Bożym i upominania siebie nawzajem, czego sobie serdecznie i wszystkim słuchaczom życzę. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Lucyno. Pozdrawiamy. Dziękuję. Serdecznie i dziękujemy za głos.
Kłaniam się serdecznie. Kłaniamy wszystkim się. I życzę błogosławionego weekendu w związku z modlitwą na Jasnej Górze.
Tak jest, soboty i niedzieli.
Owocnej modlitwy, błogosławionych owoców.
Bóg zapłać, dziękuję
bardzo. Dla wszystkich Polaków, dla wszystkich czcicieli Słowa Bożego i wszystkich, którzy lubią się modlić. Życzę, żeby dla wszystkich modlitwa była przyjemnością.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Pismo Święte mówi, że Bóg jest obrońcą sierot i wdów, opiekunem. W starożytności wdowy miały jeszcze trudniej niż teraz. Teraz mamy świadczenia społeczne, teraz żyjemy w cywilizowanym świecie. Wtedy wdowy były pozostawione samemu sobie i Bóg był gwarantem tego, żeby wdowy nie popadły w totalne ubóstwo. On był tym, który miał bronić wobec niesprawiedliwości świata, niesprawiedliwości ludzi, tych, którzy są najbardziej słabi, najbardziej pokrzywdzeni. Właśnie tutaj wdowy. A co do nastawania w porę i nie w porę. Ewangelia od samego początku, choć jest przecież nauką o miłości Boga do człowieka, od początku budziła kontrowersje, od początku budziła sprzeciw. I tak jest i będzie aż do końca istnienia świata. potrzeba. Potrzeba tego, aby się nie zniechęcać, nawet wtedy, gdy może nawet nasi najbliżsi, którym byśmy jak najlepiej życzyli i chcieli podzielić się z nimi tą radosną nowiną o Bogu, który jest blisko, oni nie chcą tego przyjmować. I tak by się nie zniechęcać, nastawać jak Tymoteusz i w porę, i nie w porę. Ale pamiętać o jednym, mamy być natarczywi, ale w modlitwie. Stając wobec Boga i Jemu polecając te różne trudne sprawy, ale wobec ludzi, choć mamy głosić Ewangelię, mamy być wrażliwi i delikatni. I też uważając na to, by jakby nie naruszać wolności drugiego człowieka. To bardzo delikatny temat, bardzo, bardzo trudny temat, ale myślę, że Duch Święty porusza serce człowieka i będzie go prowadził. To On jest tym, który przemienia, to On jest tym, który nawraca. My mamy być narzędziami w Jego ręku.
No właśnie, a z drugiej strony też popatrzmy, taka refleksja, jak bardzo Ewangelia, jak bardzo Pan Bóg, Pan Jezus pochyla się nad najsłabszymi, prawda? Chociaż można powiedzieć, że no ci, złe słowo, normalni ludzie też są pod okiem opatrzności Bożej, ale tu jeden jest wdowa, są dzieci, są chorzy. Czyli to, ci, których świat najbardziej może zranić, są niejako w tym oku opatrzności Bożej i w uczynkach miłosierdzia, o których teraz Ojciec Święty ostatnio mówił na audiencji. To jest też bardzo charakterystyczne, prawda, że to chrześcijaństwo naprawdę pochyla się nad człowiekiem w całości. To nie jest tylko dla ludzi najlepszych, najmądrzejszych, najsilniejszych, ale tutaj człowiek w każdym wymiarze jest brany pod uwagę, co w świecie wschodnim nie było takim, można powiedzieć, taką domeną główną.
No o tym mówią przede wszystkim błogosławieństwa ewangeliczne. Tak. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni prześladowani, błogosławieni cisi i tak dalej. Oni są błogosławieni, oni są w sercu Boga. O nich Bóg mówi dobrze, do nich wypowiada słowo błogosławieństwa, nimi się szczególnie opiekuje. Mhm. Właśnie wtedy, gdy wydaje się, że świat się odwraca, wtedy, gdy wydaje się, że świat zmierza w złym kierunku, warto spojrzeć na Boga. Na Boga,
ale ta filozofia Nowego Testamentu, że jednak stary troszeczkę mówił, że choroba, a więc Pan Bóg o tobie zapomniał może, prawda? Że tego błogosławieństwa twojego nie zostawił, bo coś tam ci się nie urodziło dobrze. A tu jednak Nowy Testament przepięknie to uzupełnia.
To jest to stare myślenie, ale ono już jest obecne także w Starym Testamencie. Bo gdy spojrzymy chociażby na historię Hioba cierpiącego niesprawiedliwie, tego, który nic złego nie uczynił, a jednak spotykają go nieszczęścia, to musimy wniknąć tą tajemnicę cierpienia, które wnika w serce i w życie człowieka, ale to poprzez to cierpienie człowiek może zbliżyć się do Boga. I to dopiero możemy odkryć, dopiero w tajemnicy Krzyża Chrystusa, który daje nam wgląd w to, że nawet z cierpienia Bóg jest w stanie wyprowadzić wielkie dobro.
Próbujemy już powoli podsumowywać naszą audycję, szukając Słowa Bożego. Zbieramy myśli, z którymi idziemy na najbliższą niedzielę do świątyni, na spotkanie z żywym Panem Bogiem, ale także i ze Słowem Bożym żywym. I no, no, myśl przewodnia to modlitwa, księże doktorze, ale to nie tylko. Że trzeba się modlić, trzeba umieć się modlić i trzeba pragnąć się modlić. I
modlitwa jest drogą do Boga, jest drogą odkrywania Jego obecności. W niedzielę będziemy przeżywali wspomnienie wybrania na stolicę Piotrową naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II. I może niech podsumowaniem będą jego słowa, słowa, które wypowiedział on o modlitwie. Nasz wielki święty papież mówił tak. Tak więc musimy stale na nowo zachęcać się do modlitwy. Musimy często przypominać tę zachętę Chrystusa. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Musimy tę zachętę Chrystusa przypominać, zwłaszcza wówczas, gdy tracimy ufność i zniechęcamy się do modlitwy. Musimy także stale uczyć się modlitwy. Nieraz wymawiamy się od modlitwy tym, że nie umiemy się modlić. Jeśli istotnie nie umiemy, w takim razie tym bardziej musimy się uczyć. Jest to ważne dla wszystkich, a szczególnie ważne wydaje się dla młodych, którzy nieraz zarzucają modlitwę, jakiej nauczyli się w latach dziecięcych, gdyż wydaje im się ona zbyt dziecinna, naiwna i niepogłębiona. Tymczasem taki stan świadomości stanowi właśnie pośrednie wezwanie do tego, ażeby pogłębić swoją modlitwę, uczynić ją bardziej refleksyjną, bardziej dojrzałą, aby szukać w niej oparcia w Słowie samego Boga oraz w Duchu Świętym, który nie przestaje w nas modlić się wołaniem niewymownym, jak pisze święty Paweł. Niech nas zostaną te słowa, słowa Ojca Świętego, słowa, które zostawił nam po to, abyśmy też uczyli się od Niego, Jego drogi do Boga i Jego drogi modlitwy.
Bóg zapłać, dziękujemy za to spotkanie dzisiejsze. Szukając Słowa Bożego, naszym gościem był ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Ośrodka Apostolatu Biblijnego w Archidiecezji Warszawskiej. Dziękujemy, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I drodzy Państwo, my już kończymy naszą audycję pieśnią na zakończenie, a potem już audycja dla najmłodszych naszych przyjaciół. Dzisiaj spotkanie dzieci dzieciom misji, a więc tematy misyjne dla naszych najmłodszych przyjaciół. Zapraszamy już za kilka chwil.